Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Krajanowski, Skarbiec TFI. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Cichosz i Bartosz Szymański, zarządzający z naszego zespołu funduszy zagranicznych, m.in. spółek, skarbca spółek wzrostowych, Top Brands, globalnych misiów, skarbiec globalnych liderów wzrostu. Panowie, chciałem krótko podsumować bieżącą sytuację, dlatego że też no, w naszych funduszach ta ekspozycja na rynki zagraniczne jest obecna. Niewątpliwie ta obecna sytuacja, która ma miejsce na świecie, też ma wpływ. Podsumujmy króciutko jeszcze zeszły rok. No, sam fundusz zakończył rok rewelacyjnie. Na pierwszym miejscu w grupie porównawczej 33% za cały 2019 rok. No ale ten rok już zamknęliśmy. Mamy 2020, który też się rozpoczął fajerwerkami, bo mieliśmy tutaj sytuację z Iranem, która gdzieś wpływała na rynek też akcyjny. No ale przede wszystkim ten temat, który interesuje naszych słuchaczy, czyli kwestia koronawirusa. No i tutaj pytanie do Was, jak Waszym zdaniem ta sytuacja wygląda od strony właśnie rynkowej i Waszych funduszy, tak? Które rynki są najbardziej zagrożone? Jak ta eskalacja dalszych problemów z epidemią no, może wpływać na globalną gospodarkę i przede wszystkim najważniejsze, no, jak te Wasze fundusze są w jakiś sposób na to przygotowane, na jakie ryzyka są wystawione?
To rok 2019 dla rynków i dla nas był bardzo dobry. Po tym czwartym kwartale 2018 roku, gdzie wszyscy byli bardzo negatywni i pesymistyczni. My na początku 2019 roku wskazywaliśmy, że ten rok paradoksalnie może mieć szansę na bardzo dużą odbitkę i to się bardzo, bardzo ładnie sprawdziło. Ten rok z kolei 2020 zaczynamy, można powiedzieć, w takich o wiele bardziej neutralnych nastrojach i również na neutralnych poziomach, zarówno mając na uwadze sentyment rynkowy, który po prostu jest neutralny versus bardzo pesymistyczny na początku poprzedniego roku, ale też ze względów wycenowych, fundamentalnych i tak dalej. Naszym zdaniem ten rok 2020 będzie po prostu normalny, bo rynek i inwestorzy mają to do siebie, że lubią na siłę na początku roku wieścić jakieś takie bardzo mało popularne tezy. Natomiast często historia i pokazuje to, że w takich momentach, jakich jesteśmy teraz, po prostu możemy mieć do czynienia z normalnym rynkiem, co my uważamy za normalny rynek. Stopy zwrotu z indeksu rzędu 10%, czy w okolicach 10%, a po dołożeniu dobrej selekcji i wybraniu spółek takich tak zwanych best of breed, uważamy, że można dorzucić tutaj z tytułu selekcji również ciekawą stopę zwrotu i nawet wynik roczny rzędu 20% plus nie jest tutaj w tym roku 2020 nieosiągalny.
No i teraz też pytanie takie, no, wróciliście niedawno ze Stanów Zjednoczonych, byliście na konferencji, gdzie mogliście porozmawiać z analitykami, zorganizować spotkania ze spółkami, które są na waszym takim radarze inwestycyjnym. I tutaj pytanie takie, jak ci insiderzy, ci ludzie z tamtych rynków no, widzą ewentualne ryzyka, tak?
Znaczy tutaj my jesteśmy bardzo zadowoleni po tej wizycie właśnie na konferencji w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy tak naprawdę możliwość zobaczenia. Na konferencji było przede wszystkim 400 spółek o profilu wzrostowym, bardzo dużo. Zdecydowana większość to oczywiście amerykańskie i 1200 inwestorów. To pokazuje, jak duży to był event. I dla nas jest to szalenie istotne i ważne to, że spotkaliśmy się bezpośrednio z wieloma spółkami, które mamy już w portfelu, a także ze spółkami, które są potencjalnymi kandydatami naszego portfela. I to, co jest dla nas super pozytywne, to przede wszystkim fakt, że to, można powiedzieć, story biznesowe, perspektywy dla wielu produktów, dla wielu firm, które są w naszym portfelu, są bardzo, bardzo pozytywne i większość ze spółek, z którymi mieliśmy do czynienia, mają szansę rozwijać się w tempie kilkudziesięciu procent w skali roku przez następnych kilka lat. Mówimy tu o 3-5 latach do przodu. To są naprawdę wyjątkowo atrakcyjne miejsca rynkowe, wyjątkowo atrakcyjne produkty i ciężko jest na indeksach szukać szerokich takich możliwości wzrostu. I mieliśmy okazję oczywiście porozmawiać bezpośrednio z zarządami spółek, także jest to dla nas szalenie istotne w tym, żeby czuć się pewnie z tym, co mamy w portfelu.
Bardzo pytanie jeszcze do Ciebie w takim razie, wracając trochę jeszcze do tematu koronawirusa. Tutaj akurat temat jest o tyle istotny, że my też od naszych tej słuchaczy, klientów, doradców dostajemy takie pytania, jak te Wasze fundusze są przygotowane ewentualnie na jakieś turbulencje, albo jak one się pozycjonują, tak, na tym rynku zagranicznym, więc może też króciutko jakbyśmy scharakteryzowali, jakich branż tam dotykamy, tak? Czy to są branże właśnie wystawione na jakieś ryzyka bezpośrednio związane na przykład z kwestią właśnie tej epidemii?
Patrząc się na nasze portfolio produktowe naszych funduszy, najmniej eksponowanym na to ryzyko jest Fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, gdzie zdecydowana większość naszych tematów inwestycyjnych są to tematy software'owe, które tak naprawdę działają w tym świecie, w świecie wirtualnej dystrybucji, a wyniki za styczeń pokazują, że to ryzyko tego funduszu praktycznie nie dotknęło. Zgoła inaczej sytuacja wygląda w przypadku funduszu Top Brands, który jak Państwo dobrze wiecie, nastawiony jest na konsumenta szeroko rozumianego i jego zmieniające się potrzeby. I również wyniki stycznia pokazują, że to ryzyko w przypadku funduszu Top Brands materializuje się. Jest to w dużej mierze związane w przypadku funduszu Top Brands, zwłaszcza ze spółkami luksusowymi, które korzystają z tego trendu zakupowego w przypadku rynku chińskiego. Chińczycy, którzy bardzo lubią podróżować i wydawać pieniądze za granicą i właśnie dokonują zakupów w strefach wolnocłowych, jeśli chodzi o dobra luksusowe, no w tym momencie w dużej mierze ich aktywność turystyczna została ograniczona i no siłą rzeczy ma to przełożenie bezpośrednio na spółki luksusowe. Ma to także przełożenie na spółki retailowe w takim tradycyjnym rozumieniu. Patrząc się na wyniki chociażby Starbucksa, który też ma dosyć silne ramię chińskie, w momencie raportowania wyników kwartalnych za Q4 2019 zarząd wypowiedział się na temat tego ryzyka i powiedział, że 50% lokalnych sklepów w Chinach zostało po prostu zamkniętych. Patrząc się znowu z szerszej perspektywy, jeśli chodzi o wpływ koronawirusa na sektor gospodarki, na pewno sektor hardware'owy, który charakteryzuje się dosyć mocną chińską lokalną produkcją, jest tym wirusem dotknięty. Dość powiedzieć, że część zakładów produkcyjnych, chociażby Apple'a, początkowo miało, czy podwykonawców Apple'a miało być początkowo zamkniętych do końca tego tygodnia, otworzy się na nowo w najbliższy poniedziałek. A już w tym momencie słyszymy głosy, że zamknięcia zostają zakładów produkcyjnych przedłużone. Jeśli chodzi o kolejny nasz fundusz globalnego misia, czyli globalnych małych i średnich spółek, tutaj ta ekspozycja na koronawirusa jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku Top Brands'a, co jest pochodną charakterystyki tego funduszu, gdzie również mamy pewien komponent software'owy, jeśli chodzi o skład portfela, ale także spółki healthcare'owe, które przewrotnie mogą skorzystać na tym koronawirusie. Więc podsumowując, największa nasza ekspozycja i ryzyko na wydarzenia chińskie jest to fundusz Top Brands. Nie reagujemy panicznie, podobnie jak w przypadku poprzednich wybuchów biochemicznych, można powiedzieć. Sytuacja wymaga czasu i odpowiedniego zaadresowania przez władze. To zostało uczynione w przeciwieństwie do Starsa z 2002 roku, zostało to przez władze chińskie zaadresowane bardzo szybko. Nie widać na razie ani negatywnych, ani pozytywnych sygnałów po tych działaniach. Wiele spółek, wiele zarządów działa w dosyć istotnej sferze czy niepewności i trudno na ten moment wyciągać długoterminowe, konstruktywne wnioski dla naszych portfeli. Jesteśmy w trybie stand-by'owym, trzymamy rękę na pulsie, patrzymy, co się dzieje, żeby nie chcemy wylać dziecka z kąpielą, podjąć przedwcześnie złych wniosków przy tak dużym poziomie niepewności.
Okej, ja też nie bez przyczyny pytam o to Brentsa, dlatego że też w naszych komentarzach i prezentacjach już od jakiegoś czasu no chcemy też pokazywać, że warto mieć taką ekspozycję, powiedzmy, na dwóch nogach, tak, jeżeli chodzi o akcje zagraniczne, bo oczywiście no, tym funduszem takim flagowym, najbardziej popularnym wśród naszych klientów to są spółki wzrostowe, natomiast za każdym razem gdzieś pokazywaliśmy, że jest jeszcze Tobrens, którego można rozpatrywać trochę pod innym kątem, to znaczy taką drugą nogą, która jest przeciwwagą dla tej zmienności, która jest specyficzna dla segmentu spółek wzrostowych. I pytanie do Was, czy nadal jakby podtrzymujecie aktualność tego podejścia, żeby uwzględniać w dywersyfikacji po prostu właśnie takie kilka scenariuszy, tak, wyrażanych poprzez fundusze.
Oczywiście jakby teoria portfelowa mówi, że no nie warto trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku i my się też tego trzymamy. Patrząc się jeszcze na 2019 rok, który pokazał nam zupełnie inny poziom zmienności, jeśli chodzi o ten dwa flagowe nasze fundusze Skarbiec Spółek Wzrostowych i Tobrensa. Skarbiec Spółek Wzrostowych najbardziej ryzykowne, ale najbardziej perspektywiczne pod kątem stopy zwrotu spółki. Dosyć silna materializacja zmienności w drugiej połowie roku, tak naprawdę trzeci kwartał. I równolegle Tobrens, który również mimo rynkowych strachów odnośnie sytuacji w Hongkongu, protestów i wpływu na spółki luksusowe, na końcu pokazał, że no strach ma wielkie oczy i warto trzymać się sprawdzonych modeli biznesowych i zarządów, które są na bieżąco i podejmują długoterminowe, konstruktywne decyzje. Patrząc się na ten rok, no, mamy materializację ryzyka, które można nazwać Black Swanem, które było poza radarami kogokolwiek i no, my stoimy na stanowisku, że dywersyfikację trzeba oczywiście jak najbardziej trzymać nadal, a ryzyko, które się zmaterializowało, jest ryzykiem krótkoterminowym, o którym będziemy pewnie wspominać dopiero pod koniec roku z lekkim przymrużeniem oka.
Jasne. No to panowie, jakieś przesłanie na ten 2020 rok przy okazji naszego pierwszego komentarza audio?
To może też parę takich na świeżo wniosków, które z naszego wyjazdu z styczniowego, które będą też dobrym przesłaniem na cały rok. Przede wszystkim w obliczu właśnie wielu wydarzeń makroekonomicznych, geopolitycznych, takich niespodzianek, jak w przypadku właśnie koronawirusa w styczniu, należy pamiętać, że to są te czynniki, które jest szalenie trudno zaprognozować. Natomiast nasza wizyta w Stanach utwierdziła nas, że poza tymi takimi medialnymi rzeczami, na które patrzy bardzo często rynek, dzieją się dużo ciekawsze rzeczy pod maską. I właśnie spotykając się bezpośrednio ze spółkami, które tworzą bardzo ciekawe, innowacyjne produkty w super rozwijających się niszach, można zbudować spokojnie ekspozycję na spółki, które będą rosły w tempie kilkudziesięciu procent w skali roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa potroją się na poziomie przychodów w ciągu kilku lat, a historia podpowiada, że jak biznes potroi się w ciągu kilku lat na przychodach, to zazwyczaj też potraja się w takim terminie, również jeśli chodzi o wzrost wartości rynkowej na giełdzie. I co jest bardzo ważne, to przede wszystkim to są historie, które będą się działy z dużą dozą prawdopodobieństwa, niezależnie od tego, czy będziemy mieć geopolitykę lepszą czy gorszą, czy będziemy mieć cykl, ciupkę lepszy czy ciupkę gorszy, czy będą jakieś tam, powiedzmy, niespodzianki na poziomie PKB czy inflacji. Tak samo jak podobne trendy strukturalne działy się w ostatnim dziesięcioleciu. Naszym zdaniem liderzy przyszłych lat będą się zmieniać i dlatego właśnie tą zmianę, o której mówiliśmy wielokrotnie, poczyniliśmy w portfelu w 2019 roku, właśnie typując nowych liderów HOSY i wzrostu biznesowego. I te wzrosty również będą właśnie niezależnie od całego cyklu następować, ponieważ są to szalenie mocne trendy i pamiętajmy o tym przy budowie portfela, żeby właśnie, tak jak Bartek wspomniał wcześniej, nie wylewać dziecka z kąpielą, patrząc na jakieś nagłówki związane z rzeczami, na które nie mamy wpływu, natomiast wytypować dobrze te rzeczy, które się będą działy z bardzo dużą dozą właśnie pewności, niezależnie często pomimo tych dużych rzeczy. I to jest bardzo fajne. Kolejną rzeczą, która jest fajna, to przede wszystkim to, że z takich wniosków z zarządami, z analitykami, to, że zwycięzcy pozostają, można powiedzieć, zwycięzcami dalej, w takim sensie, że bardzo dobre modele biznesowe, bardzo dobre produkty i bardzo dobre usługi dominują jeszcze bardziej te słabsze podmioty i na tym trzeba oprzeć swoją tutaj strategię inwestycyjną. To mówimy często o branżach związanych z technologią, ale nawet też w branży konsumenckiej, co często się pojawia, wygrywają spółki, które właśnie podchodzą w ostatnim czasie bezpośrednio do konsumenta, takie strategia typu direct to consumer, omijając dystrybutorów, omijając sprzedaż hurtową i pośredników. To są te trendy, gdzie często wewnątrz jakiegoś dużego rynku są nowi zwycięzcy, którzy często z bardzo niskiego udziału rynkowego są w stanie zwielokrotnić swoją pozycję i to tam właśnie są najciekawsze, naszym zdaniem, okazje inwestycyjne, które będziemy próbowali wykorzystać.
Super, i trzymamy się inwestowania tematycznego i szukamy tego, co najfajniejsze pod tą powierzchnią wody. Super, bardzo tak wam jest. Dziękuję w takim razie za rozmowę.
Dziękujemy.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.